witamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy i oglądaczy naszej strony internetowej oblaci.pl. Zapraszamy na kolejne słuchowisko związane z Oblatem, którego będziemy prezentować na naszych stronach internetowych. Jest z nami przy tradycyjnej oblackiej herbacie i kawie ojciec Karol Lipiński, misjonarz, bo myślę tak można powiedzieć, z Rosji, misjonarz, który jest tam od niedawna, ale o tym się za chwilę dowiemy. Tak więc witamy wszystkich naszych tutaj słuchaczy na stronie internetowej oblaci.pl. Wita ojciec Błażej, ojciec Karol
i ojciec Marcin.
Ojcze Karolu, od ilu lat ojciec już pracuje w Rosji?
O, już bardzo długo, bo się rozpoczął trzeci rok. Mówię, że bardzo długo, bo się okazuje, że mimo, że to dopiero jest trzeci rok, ale na tej placówce jestem tam najdłużej z wszystkich kapłanów, którzy tam kiedykolwiek byli.
Dla wielu z nas, przynajmniej dla młodych oblatów, jak tak rozmawiamy, jest ojciec, można powiedzieć, takim wzorem człowieka pełnego zapału, no bo kontekst trochę jest taki, że ojciec już jest, no trzeba to przyznać, już na emeryturze, a ojciec...
Po 70.
A ojciec mimo wszystko wsiadł w ten samolot, wyjechał na Syberię i co ojca kierowało tam akurat? Jak to się stało?
No ja nie wiem, czy można o przypadkach mówić, ale to tak, no przypadkowo się stało. Ja o Wierszynie słyszałem dwa razy. Pierwszy raz kilka lat temu była grupa, którą gościłem na Świętym Krzyżu jako ekonom. Była to grupa taka kolonijna i okazało się, że są z Wierszyny. I przewodniczka tej grupy, która jest obecnie moją sąsiadką, mówi, może by tak ojciec do nas przyjechał, bo księdza nie mamy. Ja tak, no może, może. Na tym się skończyło. 3 lata później o Święty Krzyż zahaczył obecny ordynariusz diecezji, ksiądz biskup Cyryl Klimowicz. Brak księży, może by tak ojciec przyjechał? Ja mówię, no może. No i trzeci raz, to już należałem do domu Kodyńskiego. Miesiąc po moich przenosinach Świętego Krzyża do Kodnia, znajomy z Terespola zaprosił mnie na obiad. Była to pierwsza niedziela sierpnia, który no jest takim dobrym, nawet można powiedzieć, przyjacielem właśnie biskupa z Syberii. I przy obiedzie telefon. I właśnie pan Ryszard mówi, dzwoni biskup z Irkucka. A ja zażartowałem, a może bym je przyjął? A biskup mówi, szukam księdza do Wierszyny. No i tak się to stało. I po powrocie do Kodnia przedzwoniłem do Poznania, do prowincjała, no, czy mógłbym do tej Wierszyny pojechać. No i wyraził zgodę. No i po dzień dzisiejszy tam jestem.
Może ojciec nam przybliży, jak wielka jest to misja, ile ludzi tam...
Pierwsze takie, żeby sobie wyobrazić. Praca jest między innymi troszeczkę trudna, że sobie nawzajem nie możemy pomagać, ponieważ jest to największa diecezja świata. 32 razy większa od Polski. Dekanat, w którym pracuję, to jest dekanat Irkuck, jest większy od Polski, bo jego rozpiętość od krańcowych parafii jest dokładnie 2000 km. Pierwszy raz, kiedy jechałem na spotkanie dekanatu, no to w Polsce bym Polskę przejechał, no bo miałem 650 km. A w maju pojadę znów na spotkanie dekanatu, właśnie na drugi kraniec, no to będę miał 1200 km. I to jest obrębie dekanatu. Parafia to jest Wierszyna, to są Polacy. My bardzo często Syberię kojarzymy z zesłańcami, no bo tak trzeba to przyjmować, ale również ponad 1 000 000 Polaków znalazło się na Syberii nie jako zesłańców, ale jako agitacja carska po reformie rolnej, aby zagospodarować Syberię. I właśnie w tych tutaj częściach zaboru carskiego agitowali, no i ponad milion Polaków wyjechało, no, za chlebem pojechali. I również taka grupa małopolska, Zagłębie Dąbrowskie i Kieleczyzna. Wyjechali i po dzień dzisiejszy tam są. W ubiegłym roku obchodziliśmy stulecie ich przybycia, ale mimo, że oni byli zaproszeni na Syberię, to też była tam manipulacja carska, aby ich rozproszyć. I ci Polacy się rozproszyli po Syberii, a ta grupa nie pozwoliła się rozproszyć. Tak jak przyjechała, tak w całości w jednym miejscu osiedli.
Czyli wszyscy mówią w języku polskim,
i
tak?
Dlatego język polski się zachował. No wiadomo, że już nie wszyscy, ponieważ od jakiegoś tam czasu już musieli szukać partnerów do małżeństwa, już nie tylko wśród siebie, bo by to była jedna wielka, no, rodzina, nie wiem, jak skrzyżowana, i dlatego też musieli wyjść poza siebie. A jak wyszli poza siebie, to najbliższego Polaka mogli znaleźć dopiero 150 kilometrów, a więc byli to już Rosjanie. Wierszyna znajduje się tam, gdzie od ponad 300 lat są Buriaci. Buriaci, jesteśmy w okręgu właśnie buriackim, stolica Buriatu to jest Ulan-Ude, no 650 kilometrów od Wierszyny. I Buriaci nie bardzo byli zadowoleni z przybycia tej grupy, no ponieważ troszeczkę łąk czy pola im odpadło, ale ta grupa, która tam przybyła, nie otrzymała gotowego pola, tylko otrzymali las, tajgę. Oni dopiero karczowali, oni przez pierwsze 2 lata w ziemiankach mieszkali. A jednak mimo takich warunków od razu pomyśleli o kościele i o szkole. W 12 roku już mieli funkcjonującą szkołę, a w 13 roku funkcjonujący kościół, chociaż księdza nigdy nie mieli na stałe. Nigdy nie mieli na stałe. Przez pierwsze kilkanaście lat przyjeżdżał ksiądz Irkucka 2 razy w roku. I wtedy był tam tydzień, czasami 2 tygodnie i wracał. No i znów w pół roku księdza nie było. Nie było. A to była wyprawa, no bo 150 kilometrów po drogach tamtejszych, no to jest to wielka wyprawa. No co mogę powiedzieć o parafii? Właśnie nigdy nie mieli księdza na stałe. Po rewolucji wielkie prześladowania. Księży zamykają do łagrów albo rozstrzelują. I ostatni raz ksiądz był w 1928 roku. Po tym czasie wielka, wielka przerwa. Kościół jeszcze jest dostępny i chodzą na modlitwy sami. Mają tam swojego kościelnego czy takiego lidera, który prowadzi te modlitwy. Ale w latach 30. i to zlikwidowano. Kościół został zamknięty. Nawet chciano go rozebrać. Już byli komsomolcy na dachu, zdążyli wieżę zrzucić. I tu się bardzo dobrze spisali mężczyźni. Chociaż dzisiaj do kościoła nie chodzą, ale wtedy się bardzo spisali dobrze. Komsomolców z dachu zrzucili, otoczyli kościół i obronili kościół, za co nawet mogła grozić kara śmierci. Dopiero pierwszym kapłanem, który odprawił mszę świętą po przerwie 62 lat, to jest rok 1990, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, to jest obecny biskup pomocniczy warszawski Tadeusz Pikus, który wtedy był kapelanem różnych grup pracujących w Rosji, szczególnie w Moskwie. Przyjechał do Irkucka, zawitał również do Wierszyny. To była pierwsza msza i od tego czasu, od czasu do czasu ktoś przyjechał. Czasami jakiś kapłan z Polski zatrzymał się tam na 2 miesiące, 3 miesiące. No najdłużej tam ktoś był 6 miesięcy. No to ja mówię, ja już jestem weteranem, bo już trzeci rok. No tak to się właśnie przedstawia.
Ilu ojciec ma parafian?
Ile parafian? Jest, tak? No odwiedziłem 111 rodzin w czasie kolędy w tym roku. 9 rodzin nie było w domu, ale u których już byłem w ubiegłym czy 2 lata temu, a więc można powiedzieć 120 rodzin. 120 rodzin. W każdej rodzinie zostawiłem kalendarz misyjny w wydaniu oblackim w wersji kodeńskiej, bo tam między innymi miesiąc wrzesień był poświęcony Wierszynie. Także każdy ma i w tym w kalendarzu również ja jeszcze dołożyłem zaproszenie na mszę świętą w niedzielę i święta o godzinie 12. No taką mam politykę, no tak mi też i tam poradzono, bo muszę się też i pytać kapłanów, którzy już pracują mi po 15-16 lat na Syberii, żeby po prostu nie wchodzić tam, gdzie jest rodzina całkowicie prawosławna, chyba że proszą. O frekwencji może powiedzieć, no tak ta frekwencja jest malutka. Oni są nienauczeni. Jak ostatni raz był kapłan w Wierszynie i ktoś się rodził, to jak była pierwsza msza, to on miał 62 lata i nigdy nie był na mszy. Nigdy o mszy nie słyszał, bo nawet w pewnym okresie bali się odmawiać pacierza z dziećmi rodzice. To mi babcie opowiadają, że wiele, wiele razy stawali, jak to się mówi, na dywaniku w szkole, dlatego, że dziecko pochwaliło się, że w domu odmawiamy modlitwy. I czy czasami dziecko przychodzi i mówi: mamo, po co się modlić? To jest ciemnota. Boga nie ma. Jak Boga nie ma, to po co się modlić? Przecież tak nam mówiła dzisiaj pani w szkole. No ten Bóg z tego serca po prostu był im wyrywany. Ale jednak, chociaż może ta frekwencja do kościoła no jest słaba, niektórzy nie chodzą czy coś, ale każdy na kolędzie był bardzo zadowolony, że się chociaż nie wie, co to jest kolęda, po co ten ksiądz przyszedł, dopiero się powie, że się razem pomodlimy czy coś, ale każdy się cieszył. No taki jeden przykład. W tym roku właśnie byłem w jednym miejscu na kolędzie, dlatego że był dom zamknięty, nie było ich w domu, ale żeśmy się za tydzień umówili, że tam kolęda będzie i pani mi mówi: ale koleżanka moja ma do księdza żal, bo już trzecia kolęda, a zawsze ją omijacie. Ja mówię: no ja nie znam, ja tak jak mnie mój ministran, który też ma 70 lat, który tam jest rodzony i zna mieszkańców, tak jak mnie prowadzi, tak ja idę. To dobrze, to ja przyjdę do was na kolędę powiedzieć koleżance, że pójdę i do niej. I tam mnie zaprowadzili, bo dokładnie nie wiedziałem nawet, gdzie to jest, bo bym dom, nie więcej, ale bym domy pomylił. No i bardzo się właśnie ta pani, jeszcze młoda, młode małżeństwo, no męża nie było, bo był w pracy, ale ona się bardzo cieszyła, dwoje dzieci, że w końcu też do nich przyszedł ksiądz, że oni nie są gorsi od innych. No to widzę, no takie sytuacje są.
Jakie w ogóle są temperatury na Syberii? Jak to wygląda? Czy no, jest tak super zimno?
Ta zima jest łagodna. Nawet i mówią mieszkańcy, no ja według już trzeciej zimy, którą teraz przeżywam, to mogę powiedzieć, że poprzednie dwie były o wiele, wiele bardziej zimne, bo w ubiegłym roku temperatura doszła do minus 50 i w niektórych rejonach...
Minus 50, tak?
Tak, minus 50. Dwa lata temu minus 46, a w tym roku tylko miałem 2 dni, gdzie zauważyłem na termometrze minus 42. A tak 35, 30, no kilka dni nawet dzieci nie poszły do szkoły. W tej chwili chodzą do szkoły, ale po południu, bo po prostu tam jest do czwartej klasy. Jak jest minus 30, to już nie idą do szkoły. Od piątej klasy wzwyż mają o 5 stopni podwyższone, czyli minus 35. i odczytują termometr rano, ale jak jest kilka dni takich, no to w końcu szkoła by planu nie wykonała, programu by nie wykonała, to muszą odczytywać i o 11 termometr. Jak o 11 właśnie nie ma tych temperatur, to idą do szkoły na 12.
Ojciec jest na Syberii, czy nawet w całej Rosji i sam jako oblat. Wiemy, że z jednej strony oblaci, jeżeli już ewangelizują, to ewangelizują tak wspólnotowo, ale z drugiej strony też są właśnie takie nadzwyczajne sytuacje, kiedy jakiś oblat jest sam i tak w sposób szczególny doświadcza samotności. Czy ojciec nie chciałby, żeby w okolicy było kilku oblatów, albo żeby stworzyć w Wierszynie wspólnotę większą oblacką?
Odpowiadam jak najbardziej. Chociaż jeden jako kapłan co do pracy duszpasterskiej to sobie poradzi. Ale rzeczywiście na tą wspólnotowość, to ja bym się bardzo cieszył, gdyby nas było dwóch czy trzech. Albo gdzieś w pobliżu drugi oblat, żebyśmy się mogli jako oblaci spotykać. No ja do najbliższego kapłana mam 150 kilometrów. To jest po prostu z Wierszyny do Irkucka. I no kilka razy w roku jestem tam na różnych spotkaniach. Staram się na każdym spotkaniu być, czy na spotkaniu dekanalnym, czy spotkaniu jakimś, które biskup organizuje, czy to Wielki Wtorek, bo my nie tak jak na przykład w Polsce poświęcenie olejów jest Wielki Czwartek, ale my to mamy Wielki Wtorek, żeby kapłani mogli wrócić do swoich parafii, bo niektórzy mają z Irkucka no bardzo, bardzo daleko, bo na przykład Władywostok to jest diecezji Irkucka, a z Irkucka do Władywostoka jest no niedaleko, ale 3000 kilometrów jest.
Ojciec, tak jak zaczynaliśmy rozmawiać, wyjechał już w takim wieku dojrzałym i z doświadczeniem niesamowitym duszpasterskim, doświadczeniem ekumenicznym z Kodnia. Ojciec w Kodniu był bardzo długo, na Świętym Krzyżu był. I czy takie doświadczenie życiowe, no bardzo długie i duszpasterskie, czy ono też tak procentuje właśnie tam na Syberii?
No myślę, że pomaga. Że pomaga i człowiek jednak no jakieś tam etapy przeszedł i troszeczkę na niektóre sprawy, które tam są, też inaczej patrzy. Ja też gdzieś tutaj w ostatnich, właśnie w tym waszym pierwszym wydaniu misyjnych dróg nowego zarządu, redakcji i wszystko, też tam nie wiem, już nie przypomnę, bo tam potrzeba cierpliwości. Uczyć się cierpliwości, to trzeba być super cierpliwym. Trzeba właśnie akceptować i wejść w tą sytuację, jaka tam jest i jaką ci ludzie przeżyli. Po prostu gdyby się na nich troszeczkę tak coś ostrzej powiedział, nawet serdeczniej, ale ostrzej, to oni od razu się tak nastawiają jak kot do psa, dlatego, no, że oni byli cały czas atakowani. Oni jak gdyby to mają jakoś zakodowane, że należy się bronić. Należy się bronić. Dlatego trzeba bardzo do nich być serdecznym. I jeżeli ktoś no, chce porozmawiać, proszę bardzo, czy nawet na drodze stanie, to trzeba stanąć i z nim porozmawiać. Nie patrzeć, że jest zimno, że w uszy szczypie albo coś. No skoro jego nie szczypie, to i mnie nie będzie szczypało tego, nie? I no, jeszcze jest tam wielki problem alkoholizmu, no bo wiadomo, jeżeli byli rozpici, to się lepiej rządziło, ale to pozostało. Chociaż się w tej chwili, tak bym powiedział, pocieszyła mnie moja sąsiadka, nauczycielka, mówi, że w tym daju jeszcze jest większy problem z alkoholizmem. Ja mówię, no to jeszcze jesteśmy nie najgorsi. No. Jeżeli tam kapłan będzie na stałe, i tak przynajmniej 25-30 lat, to drgnie. To drgnie. No już troszeczkę drgnęło, no ja się już cieszę, bo już w ubiegłym roku 5 ochrzciłem. 5. Półroczku, 2 lata, 10 lat, 14 lat, 23 lata. No w tym roku mi się zapowiada, co już tak wiem, 6 będzie chrztów, a może jeszcze przygotujemy. No w pomocy tej duszpasterskiej, bo co do dzieci, potrzeba już troszeczkę języka rosyjskiego. Ja się z nimi dogaduję po polsku, ale no niektóre sprawy katechizmowe, no nie, to oni nie, nie pojmują. Trzeba im właśnie już tak po rosyjsku i dlatego i ksiądz biskup z matką generalną sióstr starowiejskich, służebniczek starowiejskich postanowili, że siostry do mnie z Angarska co 2 tygodnie przyjeżdżają i po mszy świętej w niedzielę jest katechizacja dzieci młodzieży. No, różnie to jest, tych dzieci jest. Czasami jest ich 5, 16, 10. No, nie wiem od czego to zależy różnie, no, ale cieszymy się z każdego dziecka, które przyjdzie, że możemy tą katechizację przeprowadzać. Myślimy też o katechizacji w szkole. Już zacząłem rozmawiać z panią dyrektor, a szkoła jest za płotem. Mamy nawet furteczkę, że nie potrzeba dookoła obchodzić. No, wiem, że personel szkoły jest za, żeby taka katechizacja była w szkole. No wiadomo, trzeba dyrektorka, pani dyrektor musi mieć jakieś tam pozwolenia, sama nie może zadecydować. Ale idą w tym kierunku, też już władze się wypowiadają, że no, już to chyba jest w 2000 szkół w Rosji, w tym roku to ma się, w przyszłym roku szkolnym to się ma jeszcze powiększyć, no niby to jest religioznawstwo, no ale no to się przekaże, jak jest chrześcijaństwo i będzie to troszeczkę związane z katechezą, już się obejmie wszystkie dzieci, będzie to łatwe i wtedy może ten kontakt będzie i więcej też będzie przychodziło do kościoła. Tam znają tylko dwa święta. Niedziela, ale niedziela to jest dniem pracy. Dwa święta znają i większą rangę, chociaż Wielkanoc jest pierwszym w randze jako uroczystością świąteczną, to tam jest Boże Narodzenie. I tak bym powiedział, na Boże Narodzenie przez te 2 lata, no już trzecie było Boże Narodzenie, no to jest tak około 110-15 osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. To na Wielkanoc, no to tak do 40 jest. Widzimy tą różnicę. Jakoś bardziej u nich zakodowane, to jakoś sobie bardziej zapamiętali i te zwyczaje, jakie były, bo wtedy, jak babcie mi opowiadałem, była bardzo było słabo, ale na Boże Narodzenie zawsze było troszeczkę lepiej. To już się nie mogli na Boże Narodzenie doczekać, żeby troszeczkę lepiej zjeść.
Ojcze, misja bardzo trudna, którą ojciec prowadzi. Proszę powiedzieć, czego życzyć misjonarzowi, który za kilkanaście dni wróci tutaj po swoich rekolekcjach w Poznaniu do Wierszyny, wróci do swojej wspólnoty, do parafii?
To ja mam taką prośbę. Ci, którzy no, posłuchają moich wypowiedzi, o modlitwę, jeszcze raz o modlitwę w intencji właśnie tamtych mieszkańców, to nie tylko Wierszyny, ale Syberii, ale ja szczególnie proszę dla Wierszyny, ponieważ no, przynajmniej połowa dzieci jest nieochrzczonych jeszcze. Przynajmniej połowa, jak nie więcej, małżeństw to niesakramentalne małżeństwa. Żeby, no i dlatego się bardzo cieszyłem, że w ubiegłym roku, mówię, 5 już ochrzciłem, że był już jeden sakrament małżeństwa, że w tym roku, właśnie tydzień temu, mogłem już udzielić, no ktoś powie, może się z tego cieszę, no cieszę się dlatego, że udzieliłem, nie dlatego, że osoba była chora, tylko że mogłem jednak udzielić, że wiedzą, że jest sakrament namaszczenia chorych. No i że już na 8 pogrzebów, jakie były, które no, mówią, że też byli katolicy, no to 4 pogrzeby były no tak jak u nas, no, że kapłan przewodniczy, że modlitwy, że msza święta, a tak nawet jeszcze, ale to może było związane z tym, że tutaj już rodzice pomarli tutaj w tej Wierszynie, albo też przywieźli, bo już byli u dzieci, że dzieci może albo nie wiedziały, że już jest kapłan w Wierszynie albo coś, no i chowali tak, jak chowano kiedyś, bez no, że kapłan nie był poproszony, żeby przynajmniej w modlitwach przewodniczył. I dlatego o tą modlitwę proszę, że jakbyśmy się tak za rok spotkali, żeby mógł powiedzieć, że już przynajmniej znów następnych 5 ochrzciłem, że kilka sakramentów małżeństwa zostało zawartych. No i
nasza redakcja dokłada się. Każdy z nas też i w swoich osobistych modlitwach będzie ojcu pamiętał o tej misji. Dziękujemy bardzo. Rozmowę z ojcem mieli przyjemność prowadzić ojciec Marcin
i ojciec Błażej.
Dziękujemy ojcu Karolowi.
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i cieszę się, że byłem zaproszony na taką rozmowę.
Dzięki. No.
W naszym poznańskim studio gościliśmy ojca Karola Lipińskiego, który od ponad 3 pracuje w Wierszynie koło Irkucka. Audycję radiową przygotowali dla Państwa ojciec Marcin Wrzos, Błażej Mielcarek i Michał Tomczak.